będąc na cmentarzu, to jest takie powiedzenie, że kamienie mówią. Przypominają nam o historii, o dziejach, o wydarzeniach. Człowiek czasami może sobie zastanowić się, że ten człowiek kiedyś żył, funkcjonował, działał, robił dobre sprawy, był znaną postacią, dzisiaj spoczywa w tym miejscu, czasami zapomniany jest. Ale również pewne napisy na kamieniach przypominają wydarzenia historyczne, coś mówią nam o tym człowieku. Trzeba stanąć, przeczytać, zastanowić się, postać, przenieść się czasami w ten okres dziejowy, oddawać hołd pamięci tym, którzy tu na tym cmentarzu spoczywają.
Pamięci ich cieniom. Cmentarz Farny w Grodnie. Audycja Joanny Sikory.
No niestety w najlepszą pogodę znajdujemy się na cmentarzu pobernardyńskim w Grodnie. Deszcz i wiatr, ale zwiedzimy poszczególne groby i miejsca pamięci Polaków tu spoczywających.
Czujemy te więzi, które wiążą nas z miejscami naszych przodków, z cmentarzami. Taki dzień jesienny, ale sercem, duszą zawsze łączymy się w te dni z tymi, kto żył na tej ziemi, kto zostawił nam tą ziemię, ziemię, na której mieszkali z dawnych czasów my, Polacy.
Cmentarz to był z krzyżami takimi, jakie są w moim kraju i z napisami na grobowcach w mojej ojczystej mowie. Na krzyżach, na białych, czarnych, szarych grobowcach nazwiska, pomiędzy którymi było wiele znanych mi, zasłyszanych, wiadomych. Imiona takie, do których pieszczotliwego odmieniania miałem nawykłe usta. Gdzieniegdzie werset biblijny, wierszyk sentymentalny, krótkie wołania o modlitwę. Po trawach, świeższych niż w nagiem polu, biegły okrążając mogiły ścieżki wydeptane. Wszędzie rosły krzewy z rzadkim już liściem, lecz w zamian pełne na wpółnagich gałęziach nasion, którym podobne oko moje spotykało już kiedyś, kiedyś, na jakichś dalekich polach, drogach. Jagody czerwone, przypominające kalinę i jarzębinę, albo białe jak śnieg i do kulek ze śniegu podobne. Strąki jak z hebanu, czarne, twarde.
Cmentarz powstał tak jak i Lyczakowski we Lwowie, Rosa na Wilnie i w Warszawie Powązki, czyli koniec XVIII wieku, kiedy te cmentarze w miastach koło kościołów stali się ciasne i miasto okrążyło świątynię cmentarzami, nie było już miejsca. Druga przyczyna może była związana, że cała Europa, świat katolicki wynosił cmentarze poza granice miasta. No i w Grodno pod koniec XVIII wieku powstała taka decyzja wynieść cmentarz poza granice miasta. No, kiedyś to było kraj miasta, teraz miasto dookoła cmentarza starego katolickiego. Cmentarz znajduje się na niewielkim wzgórzu. Ma dwie części połączone między sobą. Prawdziwie to cmentarz chrześcijański. Z dwóch części, prawosławnej i katolickiej, są dwie kapliczki, które były zbudowane już w XIX wieku. Cmentarz to koniec XVIII wieku.
Cmentarz położony przede wszystkim nad Niemnem, w części wschodniej miasta. Pierwsze pochówki znane, mianowicie pomniki, to są 20 lata wieku XIX. Tylko że zaznaczam, że właśnie, że większość spoczywających tu, ich rodziny rozsiane są po całym świecie. Dlatego cmentarz w nie najlepszym stanie, czas swoje zrobił, no ale również zła ręka ludzka w okresie komunistycznym. Tu praktycznie cmentarz był zarośnięty chwaszczami, starymi drzewami, także tu również i komsomolcy swoją robotę robili. Część pomników była po prostu zniszczona. Wandalizm zwykły, no ale również niestety nawet teraz, w ostatnie lata, kradli żeliwne ogrodzenia, fragmenty pomnika, także też niektóre właśnie pomniki niestety, ale zostały zdewastowane kilka lat temu.
Cmentarz był bardzo ładnie uzbrojony w drzewa. Teraz, kiedy wszystko to wycięte, bo drzewa byli kiedyś jakby sprzymierzeńcami cmentarza, potem stali się ich wrogami, bo korzenie wywracali pomniki. Drzewa starzali się i padali, rujnując pomniki. To teraz nie ma. Ale teraz my widzimy architekturę malą, architekturę cmentarną jak na dłoni. Każdy czas zostawił swój ślad w postaci architektury nadgrobnej. I jednocześnie możemy widzieć, jak ludzie mieszkali, czyli bogatsze pomniki to koniec XIX, początek XX wieku. Też widzimy dużo piaskowców tutaj. No i ta bieda sowiecka, która potem przyszła, te krzyże z rur, ржавих рур, które tutaj jakraz ten okres biedy nam pokazują. No i teraz czasy zmienili się, na cmentarzach dużo granitu, czyli nowych, ale to cmentarz stary i najwięcej tutaj pomników okresu początku XX wieku, koniec XIX wieku.
I tu właśnie jesteśmy przy głównej alei. Obok znajduje się grób Elizy Orzeszkowej. Może przejdziemy się teraz na ten grób, czyli to na pewno najbardziej znana mogiła, najbardziej znane miejsce pochówku tu na cmentarzu Grodzieńskim. Poniekąd tak przyjeżdżają grupy z Polski, turyści. Wszyscy wiedzą, że na tym cmentarzu trzeba przede wszystkim zobaczyć grób Elizy Orzeszkowej. No jesteśmy już przed tą mogilą. Pomnik stawiała sama Orzeszkowa, poniekąd wcześniej zmarł jej mąż Stanisław Nachorski. Ona projektowała ten pomnik. Wiadomo, że za życia ukształtował się jej kult osobowości. Urodziła się w Kamionce. Tam była ochrzczona, no niecałych 50 km stąd od Grodna, na wschód od Grodna. Tam znajduje się groby jej przodków. I w niecałych 18 lat wyszła za mąż za Piotra Orzeszkę, wyjechała do Ludwinowa na Polesiu. Wybuch powstania styczniowego, angażują się z mężem w nurt powstańczy. Ratuje Trauguta, ściganego przez kozaków. Później przewieziony zresztą przez Orzeszkową, przez granicę zaboru, został ostatnim dyktatorem. Natomiast Piotr Orzeszko skazany został na wywózkę do Omska, a Orzeszkowi nakazano przybycie do Grodna i dalszy już los życia wiąże się z Grodnem, z okolicami. Stąd właśnie z Grodna wyjeżdżała, odwiedzała, miała pokoik u hrabini Marty Krasińskiej w Świsloczy i tam prawdopodobnie część powieści nad nim nie powstała. Pięknie zresztą opisała tradycje, zwyczaje, obyczaje lokalnej szlachty nad Niemnem, nad Świsloczą. Tam do dziś znajdują się właśnie i Bohotorowicze, okolica szlachecka, dawno oczywiście, że historyczna okolica szlachecka, grób Janej Cecylii, jak również Korczyn, mianowicie opisany przez Orzeszkową, a rzeczywiście to był dworek Kamieńskich, Jana Kamieńskiego, a los jego bardzo podobny jak i Korczyńskiego, który opisał Elizę Orzeszkową, był zastany na Syberię, tylko że on wrócił. No tak samo jak i mogiła powstańców 1863 roku znajduje się niedaleko Bohotorowicz w Miniewiczach. Jeszcze za życia kształtował się jej kult osobowości, mianowicie gdy już była obłożnie chora, leżącą już w swoim domku przy ulicy dzisiaj noszącej imię Elizy Orzeszkowej z pozwolenia władz carskich. Droga, która była złożona brukiem, wykładana była słomą, sianem, żeby turkot jadących wozów nie przeszkadzał chorej Orzeszkowej. A jak zmarło, to tysiące Grodnian i nie tylko Grodnian, też mieszkańców okolic odprowadzało ją tu na cmentarz pobernardyński. No też zachował się pomnik Elizie Orzeszkowej w Grodnie w 1929 roku. Stanął, a otwierał go i przemawiał przy tym pomniku Julian Tuwim. Tu również w czasie okupacji niemieckiej była przechowany po pierwsze z pomnika Elizy Orzeszkowej. Poniekąd była obawa, że Niemcy pomnik mieli zniszczyć i tu właśnie był zdjęty z cokolu i tu przez całą okupację był przechowany. Oryginalny pomnik znajduje się dzisiaj przy ulicy jej imienia w historycznym zakątku Grodna. Tu zawsze są znicze, zawsze są wieńce, także tu latem grupy przyjeżdżają, no to zawsze ktoś tu zapala znicze albo składa kwiaty. A już widzimy teraz na świeżo posprzątana mogiła, jeszcze nie ma kwiatów, kilka zniczy stoi.
Jakim był jego początek? Czy sierotą i śladem ostatnim został on na tej dziewiczej puszczy, na której ogołocone młonie wzniosło się to miasto? Czy wiatry lecące ze stron dalekich upuściły to jego nasienie? Albo może płonką malutką zasadziła go dłoń człowieka, którego prochów ostatni już atom dawno utonął w odmęcie przyrody? Ile dziesiątków lat, a może raczej ile stuleci on przeżył? Ile jutrzenek rzucało nań pocałunki różanych i mknących swych blasków? Ile nocy jesiennych owijało go w czarne i mokre całuny? Ile razy śniegi i szrony zimowe czyniły zeń kolumnę z marmuru i alabastru, a księżycowe światło przekształcało go w fontannę zawieszającą w powietrzu zaklęty deszcz srebrnych kropel? Ilu tych, którzy w dzieciństwie płocho i rozkosznie grali u stóp jego, potem w jego cieniu przesuwali znękaną swą starość? Ileś ty słyszał ludzkich śmiechów i westchnień? Ileś ty widział ludzkich grzechów i łez? O stary Jaworze!
Obok grup rodziny Listowskich, a mianowicie pochowany tu spoczywa Edward Listowski, pierwszy prezydent miasta Grodna po odzyskaniu niepodległości. Poniekąd Grodno weszło w skład II Rzeczpospolitej w kwietniu 19 roku, no a Listowski właśnie był pierwszym prezydentem Grodna. Zawsze zapalane są zniczy, składane wieńce, szczególnie w dzień odzyskania niepodległości na mogile Listowskiego.
I teraz idziemy alejką prosto do kapliczki. Z prawej strony pomnik z białego marmuru. Trzeba byłoby na pewno jego trochę doprowadzić do byłej świetności, czyli umyć, oczyścić ten pomnik. I tutaj pogrzebana pani Dangiel, znana familia, znana nazwisko, zmarła w Grodnie, baronowa Dangiel. No i tą alejką idziemy dalej i podchodzimy do bardzo ważnego nagrobku, czyli pomnik matki Elizy Orzeszkowej.
Franciszka z Kamieńskich, widacka, zmarła 1 listopada 1878 roku. Kilka lat przed śmiercią mieszkała tu u Elizy Orzeszkowej, no i też prosiła, żeby już ją pochować na tym cmentarzu. Pokój jej cieniem na tym cmentarzu, na niektórych pomnikach, nie tylko tu zresztą na Grodzieńskim, a na Grodzieńszczyźnie, można właśnie pokój jej cieniem spotkać ten napis z tego okresu, z XIX wieku. No też tu widzimy płyta,
którą fundowali turyści z Gniezna. No i to taki prezent, bo tutaj na pomniku nie napisano, że to matka Elizy Orzeszkowej. I ta kamienna tabliczka jakby uzupełnia i krzyż robota kowalska. I tutaj mogę pochwalić się, że mój młodszy syn ma jakieś trochę zdolności do tego i tutaj mamy ten żelazny krzyż.
A obok miejsce pochówku Wacława Myślickiego, dyrektora gimnazjum imienia Sienkiewicza w Grodnie, zakatowany był przez NKWD w 1940 roku. Tak zresztą jak wielu innych dyrektorów, nauczycieli szkół, no, byli zamordowani przez Sowietów, przez NKWD.
Ta główna alejka czyściutka, dobrze umoszczona tą płytką. Przed nami kapliczka, dzwony, której często odzywają się jeszcze za władzy sowieckiej. Dzwonić nie wolno było w mieście. No, bardzo bali się, że dzwony będą mylić kierowców i oni będą awarie robić. Ach, jak troszczyli się o ten lud.
No i kaplica cmentarna. Początek wieku XIX została wzniesiona, zbudowana. Tu mamy też dwie tablice pamiątkowe, a mianowicie ofiarom terroru komunistycznego i nazistowskiego, jak również obrońcom Grodna. Udało się te tablice umieścić w 90-tych latach wieku ubiegłego. tysiące nazwisk kryje się pod tymi tablicami. Są tablice symboliczne, ale oni właśnie symbolizują, jako pierwsze tu były umieszczone na kaplicy pobernardyńskiej. Wówczas przedstawiali historię całego dużego obszaru, ziemi grodzieńskiej. No różne są domniemania, ile mogło osób ucierpieć od terrorów i komunistycznego, i nazistowskiego. To były tysiące. Wyłożeni, deportowani, mordowani, począwszy od września 1939 roku, aż po okres 50. lat wieku XX. No i obok też kaplicy znajdują się dwie mogiły wybitnych kapłanów, wybitnych księży, ksiądz Michał Woronecki i ksiądz Michał Aronowicz. Praktycznie jeden i drugi przeszli całą Gehennę Wschodu, Syberię, Kazachstan. Woronecki był proboszczem w Różanie, mianowicie na Polesiu, tej Różanie Sapiechów. Później był pierwszym ojcem duchownym w seminarium grodzieńskim na początku lat 90. No a Michał Aronowicz, obok pochowany, był proboszczem w kościele pobernardyńskim w Grodnie. Do końca praktycznie dni swoich posługę kaplańską pełnił. Zmarł w 1994 roku. Tłumy ludzi, praktycznie tłumy Grodnian, nie tylko zresztą katolików, ale i prawosławnych, też odprowadzali go tu na cmentarz pobernardyński. Bardzo fajni księże, byli naprawdę wspaniali księże z prawdziwego zdarzenia. Znalazłem jednego i drugiego, ale szczególnie z Aronowiczem, jako młodzi chłopcy, dziewczęta, spotykaliśmy się w Bernardynach. On nam wtedy, na początku lat 80. opowiadał i o Katyniu, i o wojnie polsko-bolszewickiej, i o 1939 roku. Mówił to, czego praktycznie jeszcze wtedy nikt nie wiedział i nikt nie mówił. To znaczy wiedzieli, ale nie mówili. Kształtował świadomość narodową wtedy właśnie, gdy nie do pomyślenia było, że gdzieś tam w szkole, ewentualnie w rodzinach o tym mogli mówić. Kto wiedział o tym i w patriotycznych rodzinach, ale ksiądz praktycznie mówił wtedy dla większej grupy młodzieży. To było niespotykane w Związku Sowieckim w 80. latach, jak za to można było wtedy jeszcze trafić, do więzienia za działalność antysowiecką.
I tutaj my prawie co w centrum cmentarza, tutaj pomniki, choćby z tej strony wielki, wysoki pomnik przed nami, Matka Boska skromna i do kogo taki żal tutaj, kogo mamy? Otóż ten pomnik to pomnik jednego z panów, który założył w Grodnie browar i zaczął te piwo produkować. Nazwisko tego pana Kunz, Józef Kunz. Mówią, że on ukończył Akademię Piwa w Pradze. Nie wiem, czy była taka Akademia w Pradze, a jednak tak słyszałem. Kiedyś tutaj porządek podtrzymywała jedna osoba, bardzo już zaawansowana wiekiem, nauczycielka polskiej szkoły. Jasna sprawa, że ona nie pracowała w tej szkole sowieckiej i ona tutaj doglądała. W centrum tego cmentarza rośli ogromne topole. Jedna osoba nie obejmie, trzeba było trzy osoby, żeby tego topola. I ona kiedyś mówiła, że kiedy ona za topole, to prędko rosną. Kiedy ona tutaj przyszła na te groby żołnierskie, bo ona opiekowała się kwaterą żołnierzy, do której teraz my tutaj trochę dochodzimy, to te topole były malusieńkie. A teraz i topole już nie ma, bo topole swój wiek odżyli. Zostali się pomniki, zostali się krzyże.
Jesteśmy przy kwaterze żołnierzy polskich z 20 roku. To akurat na cmentarzu pobernardyńskim zachowała się autentyczna kwatera z oryginalnymi krzyżami. Poniekąd w okresie sowieckim była zarośnięta dzikim winogronem. Kilkoma mogilami opiekowała się pani Borewicz z Grodna. Mówiła, że to moi są chłopcy tu. Gdzieś tam jedną mogilkę sprzątała, zapalała świeczkę. Natomiast na cmentarzu garnizonowym znajduje się duża kwatera 317 mogil, jak również na cmentarzu franciszkańskim. Poniekąd Grodno w 20 roku, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, tu Wolkowysk, Slonim, Brzostowice, Wielka i Mala, Geniusze, potem manewr oskrzydlający właśnie w kierunku Lidy, odbyła się decydująca bitwa w wojnie polsko-bolszewickiej, bitwa niemeńska. Armia bolszewicka była całkowicie rozbita tu nad Niemnem, ale praktycznie w wielu miejscowościach znajdują się miejsca pochówku żołnierzy z tego okresu dziejowego, z wojny właśnie polsko-bolszewickiej 20 roku. No, większość tych miejscowości, które zresztą wymieniłem, znajdują się napisy na płycie grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. Tu zresztą Grodno zostało zdobyte, wyzwolone siłami 3 Dywizji Piechoty Legionów, Dywizji Górskiej i Dywizji Ochotniczej. Żołnierze z tych dywizji spoczywają tu na cmentarzu również po Bernardyńskim w Grodnie.
Tutaj teraz my znajdujemy się na takiej niewielkiej kwaterze żołnierskiej, wojskowej. Krzyże z roku 20-18. Na czele tej kwatery, ale już później ustawiony niewielki pomnik poświęcony Tadeuszowi Jasińskiemu. Tak naprawdę mogiła chłopczyka tego gdzieś zgubiła się tutaj na cmentarzu, ale tutaj na cmentarzu koło wojskowych był pogrzebany. To chłopak, który miał te swoje niewielkie lata, 13 lat, który z butelką płynu w 1939 roku, kiedy Grodno zaatakowali czerwoni, rzucił się na czołg i starał się ten czołg zatrzymać, unieszkodzić, a jednak był złapany, przywiązany do czołgu i ten czołg hasał z dzieckiem po mieście. Dostał kilka trafień. Pani Lipińska o tym opisała, nauczycielka, dyrektorka, pułkownik Armii Krajowej, przeszła więzienia, wspaniała Polka, opisywała ten wypadek w swojej książce.
Na obie czołgu rozkrzyżowane dziecko, chłopczyk. Krew z jego ran płynie strużkami po żelazie. Zaczynamy z Danką uwalniać rozkrzyżowane, skrępowane gałganami ramiona chłopca. Nie zdaje sobie sprawy, co się wokół dzieje, a z czołgu wyskakuje czarny tankista, w dłoni trzyma Browning, za nim drugi grozi nam. Z podniesioną po bolszewicku do góry pięścią, wykrzywioną w złości twarzą, ochrypłym głosem krzyczy, o coś oskarża nas i chłopczyka. Dla mnie oni nie istnieją. Widzę tylko oczy dziecka pełne strachu i męki. I widzę, jak uwolnione z więzów ramionka wyciągają się do nas z bezgraniczną ufnością. Wysoka Danka jednym ruchem unosi dziecko z czołgu i składa na nosze. I ja już jestem przy jego głowie. Chwytamy nosze i pozostawiając oniemiałych naszym zuchwalstwem oprawców, uciekamy w stronę szpitala.
I tutaj taki symboliczny pomnik poświęcony temu bohaterowi. 13 lat. Jaki to był czas wspaniały. Jakie byli nauczyciele. Jaki był system wychowania patriotycznego w Polsce, że dziecko rzuciło się z tą butelką płynu na ten sowiecki ogromny czołg.
Historia nie poszła w niepamięć. Przed samą jakąś katastrofą smoleńską świętej pamięci prezydent Rzeczpospolitej nadal Tadkowi Jasińskiemu pośmiertnie krzyż Virtuti Militari.
No i tutaj krzyże równo rządami. W centrum krzyża taki grób poświęcony na krzyżu czytamy. Krzyż poświęcony pamięci. Pułkownik. Boże mój. Mamy grób Sylawskiego Kazimierza, pułkownika artylerii, który zginął jeszcze podczas I wojny światowej, czyli Polski nie było. Był patriotycznie, był bardzo dobrze wychowanym, bo ojciec jego, generał, był organizatorem i dowodził samoobroną grodzieńską. Umarł podczas wojny. Obok podpułkownik i tutaj nazwisko Antoni Nikucki i tu już data, zginął 24.1920 roku. To żołnierze, które w swojej większości zgłosili się do Wojska Polskiego z tych miejsc, z Grodzieńszczyzny, z Białostoczyzny.
A tu mamy miejsce wiecznego spoczynku obrońcy Grodna Janusza Budzenowskiego. Uczeń Państwowego Liceum Handlowego, 16-letni Janusz Budzenowski, był synem posła ziemi grodzieńskiej. Zginął w obronie Grodna 20 września 1939 roku, właśnie tu walcząc z czołgami sowieckimi, które wjechały już do Grodna 20 września, tu na rogu ulicy Dominikańskiej i placu Batorego, tam zginął. Został pochowany na cmentarzu pobernardyńskim w Grodnie. Ponad 300 osób zginęło, a to praktycznie jedyna mogiła znana realnego obrońcy, który tu spoczął, no niedaleko od kaplicy cmentarnej.
Proszę, tam idziemy. Znajdujemy się na grobie wspaniałego, romantycznego, wielkiego patrioty, kresu, miłośnika Grodna, wielkiego pedagoga, działacza. Tak stało się, że Jan Kochanowski na tyle miał tej swojej pracy, że nawet rodziny nie założył. Był rozstrzelany na fortach jako zakładnik. Wybrał śmierć zamiast swojego kolegi, dyrektora innej szkoły, który miał dużo dzieci. I rozstrzelany po tym. Romantyczna historia taka, że mówią, że później jego panienka odnaleźli jego tam w fortach po zamordowaniu przez Niemców. Na Niemnie była wynajęta łódka, przewieziono przez Niemian i przyniesiono tutaj na stary cmentarz i pogrzebano obok jego brata. Nie zostawił potomstwa, nie zostawił rodziny po sobie. Został się tutaj w Grodnie tylko jego mogiła, jego grób. Ten kamień czarny, który dzisiaj widzimy na jego grobie, to zafundowali nauczyciele z Berlinu, które byli tutaj. Opowiedziałem im tą historię tego naszego wspaniałego Kochanowskiego, który ma w Grodnie swoją ulicę, który założył zoo, ogród botaniczny wysadził, jeszcze dużo, dużo rzeczy. I oni prosto zrobili taką zbiórkę i kupili kamień. I potem już my jego ustalili tutaj na obok grobu. Było ogromne drzewo, te topole rosły tutaj. Teraz grób ogrodzony i jest kamień. Taka rzecz, że tutaj znajduje się grób brata Elizy Orzeszkowej, czyli tego drugiego małżeństwa jej matki. No i tak stało się czemuś, że krzyż jeden raz był przełamany. Później, kiedy my znów jego z powrotem ustawili, ten krzyż drugi raz został przełamany. Może pęk, a może był. No chyba nie było tutaj nijakiej takiej agresji. Gdzieś tutaj powinien być. Takie płaskie. Proszę bardzo, i krzyż przepadł. Jan Widacki, to z drugiego tego małżeństwa. Kiedy znalazłem ten grób Jana Wideckiego, to mogiły w ogóle nie było, bo było ogromne drzewo. No i krzyż był normalnie jeszcze. Trzeba było jego lampą roztopić, żeby wyciągnąć, odrestaurować i tak dalej. A tutaj znajdujemy się na grobie. Tutaj Melchior Fordon, ksiądz franciszkanin, błogosławiony, zasłużeni dla Grodna. No tutaj na przykład w Gorze kościół budował ojciec Melchiora Fordona. To była postać bardzo znana, postać bardzo autorytetna. Wszystkie jego szanowali i uważali, i Żydzi, i prawosławni, i katolicy. No teraz spoczywa w kościele franciszkanów. No a na cmentarzu został się jego grób.
I przejdziemy się teraz może na kwaterę sióstr nazaretanek. Kwatery sióstr nazaretanek, poniekąd nazaretanki tu były w Grodnie od 1917 roku, po dzień dzisiejszy są.
No i Maria Garzyc, malarka. Jeżeli Państwo kiedyś będziecie w Grodnie, obowiązkowo wejdźcie do kościoła Brygitek, dzisiaj nazaretanek, no i tam pozostali jeszcze jej obrazy. Ukończyła szkołę malarską w Monachium, no i przyjechała tutaj do Grodna. Była siostrą przełożoną, pozostała na zawsze w Grodnie. Gdzieś tutaj tabliczka, o, tam napisane. Wielki taki żeliwny pomnik, krzyż, tabliczka niewielka, no i trzy krzyże, trzy siostry Zyndram Kościołkowskie. Zyndram Kościołkowskie znane nazwisko w historii polskiej, a w Grodnie nas bardzo ciekawiłaby postać Wilgelminy Kościołkowskiej, która była przyjaciółką Elizy Orzeszkowej, przyjaciółką Marysi Wasilewskiej, Konopnickiej. I tak stało się, kiedy Konopnicka przyjeżdżała do Grodna. Jasna sprawa, że przyjeżdżała do Elizy Orzeszkowej, żeby z nią tam podyskutować, porozmawiać. Była taka sama emancypanka, jak i Eliza Orzeszkowa. Ale zatrzymywała się zawsze u Wilgelminy z Zyndram Kościołkowskiej. Te wielkie panie szanowali jedna drugą, ale jednak widać, że Marysia lepiej by zatrzymywała się u Kościołkowskich. Sama Wilgelmina to było cudowne dziecko. Ukończyła szkołę panien szlachetnych urodzonych w Wilnie. W ogóle rodzina Zyndram Kościołkowskich, patriotyczna, katolicka rodzina tutaj na Kresach, bardzo znana. No, a Zyndram Wilgelmina pisała eseje, pisała nawet z Elizą Orzeszkową kiedyś usiedli. No i napisali cały romans. Złota hrabianka nazywał się ten. No i jakoś nie pogodzili się. Nie było takiej wielkiej miłości. Zyndram Kościołkowska była grodnianka z dziada, pradziada, a Orzeszkowa przyjechała tutaj i cały autorytet wielkiej pisarki. Jasna sprawa, że został się. Orzeszkową znamy wszyscy. Wszyscy w całej Polsce. W całym świecie ludzie obczytane i kochające Kresy. Natomiast Zyndram Kościołkowska, kiedy zmarła tutaj i była przyprowadzona na cmentarz rodzinny grób, to przyszło niewiele ludzi. Jakiś gimnazjiści, nauczycielka i to było wszystko. Kiedy zmarła Eliza Orzeszkowa, to przyszło całe Grodno, żeby pożegnać opiekunkę swoją wielką, patriotkę miasta, która w swoich wspomnieniach, w swoich notatkach pisała, że nie lubiła tego miasta, a Grodno nie lubiło Elizy Orzeszkowej. Nie, kochali się i Grodno nad Niemnem. Orzeszkowa została tutaj na zawsze i teraz nigdy ścieżka do jej pomnika, do jej mogili nie zarasta. No niestety, do pani Wilgelminy niezasłużenie, bo ma te prawo, żeby na ten grób przychodzili i wspominali, pamiętali.
Też na tym cmentarzu znajdują się miejsca pamięci narodowej, a mianowicie kilka mogił powstańców z 1863 roku, jak również z okresu odbudowy państwa polskiego, lata właśnie 19-20 rok.
Bardzo dużo pomników, dużo krzyży. To dzieło Bolesława Szuszkiewicza. Obok jego pomnika stoimy. Chorował na suchoty. Pracował gdzieś z początku w Wolkowyskie, potem w Grodnie. No i zmarł w Grodnie i wyrzeźbił sam siebie. Kto? I tutaj widzimy to na pomniku. Potem przekazał warsztaty swojej małżonce. Ale już nie było głównego motoru, głównego rzeźbiarza, jakim był znanym bardzo. No i miał takiego konkurenta tutaj na cmentarzu. To pan Kaczan, który tak samo tutaj dużo pomników z nazwiskiem Kaczana. Szukamy tych nazwisk zawsze na dole pomnika, z boku czy z tylnej jego części.
Obok cmentarza pobernardyńskiego znajduje się od razu cmentarz prawosławny. Pierwsze pomniki z początku wieku XIX. Też tu sporo urzędników carskich, guberni grodzieńskiej, generalowie też tu spoczywają armii carskiej. A też niedaleko stąd znajduje się polski cmentarz garnizonowy. Poniekąd wiadomo, w Grodnie był duży garnizon Wojska Polskiego. Dowództwo okręgu nr 3 w Grodnie, 29 Pułk Artylerii Lekkiej, 76 Pułk Piechoty i 81 Pułk Piechoty imienia Króla Stefana Batorego. Także duży garnizon wojska stacjonował. Też było sporo emerytowanych wojskowych oficerów, ich rodziny byli chowani, grzebani na cmentarzu garnizonowym. Tam też duża zbiorowa mogiła obrońców Grodna z 1939 roku, a tak samo symboliczny pomnik katyński z wyrytymi nazwiskami 178 osób z Grodzieńszczyzny zamordowani przez NKWD również i w Katyniu. No a tak samo duża kwatera z wojny polsko-bolszewickiej po drugiej stronie Niemna, no stosunkowo niedaleko stąd też znajduje się duży cmentarz franciszkański. Tam też znane mogiły, mianowicie pomniki początku wieku XIX są. Jest sporo nazwisk, które są znane dla Grodna, dla Grodzieńszczyzny, dla tego miasta właśnie z różnych okresów dziejowych XIX wieku, okresu międzywojennego, spoczywają na tym cmentarzu. No, często ich nazwiska są zapomniane, jakby no, lokalnie weszli w tą historię, no, ale dzisiaj praktycznie no, są w dużej mierze nieznani, w jakiejś mierze omijani przez historiografię, a wiadomo, że szkoda, bo warto byłoby je również popularyzować i gdzieś tam naświetlać. Ksiądz Kurylowicz na przykład, założyciel polskiej macierzy szkolnej, proboszcz kościoła pobernardyńskiego. On tu również spoczywał na tym cmentarzu. Tu po raz pierwszy przyszedłem, no ja myślę, że no już jak tu zamieszkałem w Grodnie na początku lat 80. Pamiętam wtedy, że wszystko było zarośnięte. Z takim kolegą my tu czasami przychodziliśmy, bo też ciekawiłem się w ogóle historią zawsze. Czasami niektóre pomniki to było tak trzeba za krzakami, były zarośnięte chwastami, krzakami, szczególnie tam w dole za kaplicą. To wszystko było zarośnięte, tylko w ogóle do nazartanek można było dojść, a tam dalej wszystko było porośnięte dziką akacją, także trudno było nawet niektóre pomniki znaleźć. Zresztą tak samo jak dookoła kaplicy, wszędzie były drzewa, rosły krzaki, także tylko była alei, to oczywiście też nie była, była ścieżka po prostu tu i dookoła drzewa, wszędzie to wszystko było zarośnięte. Także cmentarz bardzo mocno zmienił się w porównaniu jak był wtedy, a teraz. To wszystko będzie zależało od dobrej woli i władz miasta, również od zaangażowania mieszkańców i Polaków tu mieszkających też. Poniekąd wiadomo, czas swoje robi. Z każdym rokiem no niektóre pomniki niestety, ale coraz w bardziej gorszym stanie są. Wiadomo, że potrzebne są renowacje. Z niektórych gdzieś tam osypuje się tynk, niektórych rdza wyżera, na przykład krzyże. Służby komunalne teraz sprawują pieczę nad tym. No ale raczej chciało się by rzeczywiście, żeby miasto bardziej dbało o celokształt tego cmentarza, no a ludzie przychodzą i są osoby, które angażują się w sprzątanie cmentarza, no, na przykład teraz w ciągu kilku lat Henryk Kaczyński, mój kolega zresztą, angażuje ludzi, angażuje również kolejarzy, Towarzystwo Kolejarzy do sprzątania cmentarza. Też akcje harcerskie, nauczyciele, no, towarzystwa różnego rodzaju, jak również polskie organizacje społeczne, które działają tu w Grodnie.
Nagle spostrzegłem, że pomiędzy mną i otoczeniem mojem toczyć się zaczęła rozmowa bez słów. Ja wprawdzie zapytywałem czasem w myśli, gdzie, kiedy, co to, kto. Lecz ono nie wymawiało żadnego wyrazu i tylko w panującą tu ciszę głęboką lało mnóstwo dźwięków niewyraźnych, ech rozwiewnych, powiewów lecących to od wiosny przemienionej, to od zimy dostrzeżonej. Czy ja wiem zresztą? Coś, czego wyrozumieć niepodobna, lecz co łaskotało mi serce pocałunkami rzeczy dawnych, znanych, kochanych, przemienionych, opuszczonych, przypominających się pośród grobów.
Jasna sprawa, że tutaj potrzebne byłyby wielkie pieniężne wdrożenia, żeby ten cmentarz odnowić, żeby on stał nekropolią wspaniałą, taką jak na przykład Rosa, czy cmentarz Lyczakowski, czy cmentarz na Powązkach. Ten cmentarz trzeba doprowadzać do świadomości. To nie tylko sprawa nas, Polaków, katolików, ale i Białorusinów, i państwa białoruskiego. Na pewno będzie czas, kiedy cmentarz będzie wspaniale odnowiony i stanie się taką meką historyczną Kresów tutaj nad Niemnem.
Była to audycja Joanny Sikory Pamięci ich cieniom. O cmentarzu Farnym, zwanym po bernardyńskim, opowiadali pisarz i przewodnik Stanisław Poczobut-Odlanicki oraz historyk Józef Porzecki. Fragmenty wspomnień Elizy Orzeszkowej, jej noweli Kiedy u nas o zmroku oraz fragmenty książki Grażyny Lipińskiej, Jeśli zapomnę o nich, czytała Alicja Pietruczuk.